Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI wprowadził zmianę w sposobie wyboru papieża. Poinformujemy o decyzji Ojca Świętego.
W rzymskiej bazylice świętego Pawła za murami rozpoczyna się triduum przed uroczystością świętych Piotra i Pawła.
O planowanym roku apostoła narodów powie archipresbiter Bazyliki Świętego Pawła za murami kardynał Andrea Cordero Lanza di Montezemolo.
Zapoznamy Państwa z kościelną oceną niedawnego unijnego szczytu w Brukseli.
Tematem cyklicznej audycji księdza Bogusława Trzeciaka będzie społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej.
26 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Do ważnego wyboru papieża konieczna będzie odtąd zawsze większość 2/3 głosów obecnych na konklawę kardynałów. Tę tradycyjną normę prawną, datującą się sprzed pontyfikatu Pawła VI, Benedykt XVI przywrócił specjalnym listem apostolskim motu proprio.
Papież przypomina, że w Konstytucji Apostolskiej o wyborze biskupa rzymskiego Universi Dominici Gregis Jan Paweł II nie zmienił w niczym norm kanonicznych, jakie wydał w tym względzie Paweł VI. Zgodnie z nimi w pierwszych głosowaniach do ważnego wyboru papieża wymagana była większość 2/3 głosów. Gdyby jednak konklawę nadmiernie się przeciągało, to po kolejnych ponad 30 głosowaniach do ważności wyboru zamiast większości kwalifikowanej 2/3 głosów mogła wystarczyć sama tylko większość absolutna, czyli co najmniej jeden głos więcej niż połowa obecnych. Mowa o tym w numerze 75 Konstytucji Apostolskiej Universi Dominici Gregis.
Po wydaniu wspomnianego dokumentu do Jana Pawła II kierowano wiele próśb o powrót do tradycyjnej normy wymagającej zawsze większości 2/3 głosów. Obecnie Benedykt XVI uznał za stosowne jej przywrócenie. Utrzymał natomiast zawartą w tym samym punkcie konstytucji swego poprzednika możliwość, by w przypadku tak długo przeciągającego się konklawy kardynałowie zdecydowali się głosować tylko na 2 kandydatów, którzy w bezpośrednio poprzedzającym głosowaniu otrzymali najwięcej głosów. Obecnie jednak również w tym przypadku wymagana będzie większość 2/3 głosów, a nie jak według konstytucji Universi Dominicis Gregis sama tylko większość absolutna. Benedykt XVI precyzuje ponadto, że 2 wspomniani kandydaci nie będą mieli głosu czynnego, a jedynie bierny, to znaczy mogą tylko być wybrani, ale sami nie będą głosować.
W rzymskiej bazylice nad grobem apostoła narodów rozpoczyna się dziś triduum związane z uroczystością świętych Piotra i Pawła. Otwierają je nieszpory i msza pod przewodnictwem kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone. Jutro będą tam nieszpory ekumeniczne z udziałem przedstawicieli rzymskich wspólnot chrześcijańskich różnych wyznań. W czwartek do bazyliki świętego Pawła za murami przybędzie Benedykt XVI. Będzie przewodniczył pierwszym nieszporom uroczystości obu głównych patronów Rzymu i ogłosi rok świętego Pawła, upamiętniający 2000. rocznicę urodzin apostoła narodów. Rocznicowe obchody zaproponował papieżowi archipresbiter wspomnianej bazyliki kardynał Andrea Cordero Lanza di Montezemolo.
Io sono cardinale arciprete.
Już od około 2 lat jestem archipresbiterem papieskiej bazyliki świętego Pawła za murami. Od samego początku zastanawiałem się nad datą, z którą można by związać jakieś szczególne obchody w bazylice dotyczące tak osoby apostoła, jak zwłaszcza jego nauczania, a mające znaczenie dla całego Kościoła. Brałem przy tym pod uwagę, że na przykład zarówno Muzea Watykańskie, jak też Bazylika Świętego Piotra obchodziły ostatnio 500-lecie istnienia, organizując uroczystości, nabożeństwa, wystawy czy sympozja. Bazylika Świętego Pawła powstała w czasach Konstantyna, przechodziła później w ciągu wieków różne koleje, aż do ostatniej wielkiej odbudowy w połowie XIX stulecia, ale w obecnym czasie nie przypada żadna szczególna rocznica. Pomyślałem jednak, dlaczego by nie odwołać się do samej osoby świętego Pawła? Jak uważają eksperci od Pisma Świętego, święty Paweł był prawdopodobnie około 10 lat młodszy od Chrystusa. Tak więc urodził się między 7 a 10 rokiem ery chrześcijańskiej. Pomyślałem więc, że można by świętować 2000. rocznicę jego urodzin. Zapytałem Ojca Świętego, czy nie uważa, że mogłoby być interesujące dla całego Kościoła ogłoszenie obchodów 2000-lecia urodzin apostoła narodów, mianowicie roku poświęconego jego postaci, życiu, nauczaniu i działalności. Papież okazał duże zainteresowanie, obiecał sprawę przemyśleć i po jakimś czasie powiadomił mnie, że nosi się z zamiarem ogłoszenia takiego roku. Benedykt XVI ustalił, że przybędzie do bazyliki, aby przewodniczyć pierwszym nieszporom uroczystości świętych Piotra i Pawła. Przy tej okazji ogłosi rok świętego Pawła, który ma być obchodzony od 29 czerwca 2008 do 29 czerwca 2009 roku. Przewidywany program obejmuje rok przygotowań, który rozpocznie się obecnie, a następnie właściwe obchody od czerwca przyszłego roku. Być może zorganizujemy jeszcze trzeci rok, stanowiący podsumowanie tego, co zamierzamy dokonać, rozwijając liczne specjalne programy. Chciałbym zaznaczyć szczególnie jedno. Bazylika Świętego Pawła, decyzją papieży, ma nieco inny charakter aniżeli trzy pozostałe bazyliki większe. Chodzi mi o jej wymiar ekumeniczny. Papież przywiązuje wielką wagę do całej prowadzonej tu działalności, począwszy od liturgii, po spotkania kulturalne czy naukowe. Ten charakter ekumeniczny pozwala nam jeszcze pełniej realizować to, co dotyczy jedności wszystkich chrześcijan na świecie.
Jakie będą główne punkty roku świętego Pawła?
Między innymi będą to tak zwane kolokwia pawłowe, które już od jakiegoś czasu odbywają się co 2 lata i mają charakter ekumeniczny. Przewodniczącym spotkania zaplanowanego na październik 2008 roku będzie na przykład znany teolog luterański. Na każde z tych spotkań ustala się temat uzgodniony z przedstawicielami różnych gałęzi chrześcijaństwa. Mamy wiele pomysłów i zaraz po oficjalnej zapowiedzi roku świętego Pawła będziemy starali się je skonkretyzować. Otworzę też przy bazylice specjalne biuro zajmujące się obchodami roku świętego Pawła. Zamierzamy rozwinąć program o charakterze liturgicznym, cykle spotkań modlitewnych. Chcemy organizować coraz lepiej i liczniejsze niż dotąd pielgrzymki z całego świata do naszej bazyliki. Chcemy również popierać pielgrzymki śladami świętego Pawła na Bliski Wschód, celem poznawania wszystkich związanych z nim miejsc, tak dokładnie określone. Wystarczy w tym celu lektura Dziejów Apostolskich. Zastanawiamy się także nad programami kulturalnymi. Będą to wydarzenia w samej bazylice, w jej otoczeniu i także w innych miejscach. Pojawią się konkursy, publikacje, a także dzieła muzyczne. Właśnie nad tym wszystkim pracujemy.
Co najbardziej uderza, gdy chodzi o wiarę świętego Pawła?
Jej głębia, pewność i rozległość. Także to, że z tak wielkim wigorem potrafił ją przekazywać, mając poczucie otwarcia na świat. Nie bez przyczyny zwany jest apostołem narodów. Wyruszając z Bliskiego Wschodu, przemierzył Anatolię i, można powiedzieć, cały znany wówczas świat. Grecję, Rzym. Stawiał czoło ówczesnym władzom, kiedy został postawiony w stan oskarżenia, domagając się, by jako obywatel rzymski mógł stanąć przed sądem cesarskim. Został więc przywieziony do Rzymu, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Było w nim poczucie powszechności. Wciąż pomaga nam pogłębiać wiarę w Chrystusa, która jest jedna i ma doprowadzić do jedności całą owczarnię.
I jak święty Paweł głosiłby Ewangelię dzisiaj?
Głosiłby ją językiem bardziej współczesnym, ale sens byłby ten sam. U świętego Pawła porusza siła, z jaką wypowiada zdania, szczególnie te, które dotyczą kwestii zasadniczych. Sam potwierdza swą przynależność do kultury żydowskiej, rabinistycznej, ale odznaczał się też szczególnym otwarciem na światło wiary, do której doszedł przez otrzymane objawienia. Tak więc siła i pewność jego przepowiadania byłyby dziś takie same. Z pewnością zmieniłby się język, ale siła wypowiedzi byłaby ta sama.
Niedawno w bazylice odsłonięto grób świętego Pawła.
Tak, to prawda. Od samego początku uderzył mnie fakt, że grób świętego Pawła, co do lokalizacji którego przez 20 wieków nigdy nie było wątpliwości, otoczony jest murem pochodzącym niewątpliwie z IV wieku, a może w niektórych częściach nawet wcześniejszym. Zastanawiałem się, dlaczego zrobiono to obmurowanie, na którym obecnie znajduje się ołtarz papieski. Prawdopodobnie było to związane z bliskością Tybru, który często wylewał. Podczas powodzi rzeka nie tylko podmywała, ale zupełnie zalewała znaczną część bazyliki. Wiadomo, że podczas jednej z takich powodzi jeden z papieży osobiście przybył łodzią, aby oszacować straty wyrządzone przez wodę także grobowi apostoła. W późniejszych wiekach koryto Tybru stopniowo odsuwało się od bazyliki i dziś nie ma już zagrożenia powodzią. Zdecydowałem więc, aby choć częściowo odsłonić sarkofag. Przy pracach trzeba było zachować szczególną ostrożność, aby nie naruszyć stabilności zabytkowego baldachimu dzieła Arnolfo di Cambio, który opiera się na czterech kolumnach przylegających do rogów ołtarza papieskiego. Zdołaliśmy wyciąć w murze 70-centymetrowe okno, przez które widać sarkofag. Zainstalowaliśmy specjalne oświetlenie, dzięki któremu wierni mogą oglądać grób zrobiony z surowego marmuru z Carrary. Nie ma tam żadnych napisów, ale jest pewne, że to sarkofag świętego Pawła.
Mówił kardynał Cordero Lanza di Montezemolo.
Aktualna sytuacja duszpasterstwa ludzi morza oraz wyzwania stojące przed tym szerokim sektorem działalności Kościoła to główne tematy trwającego w Gdyni 22. Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza. Jego organizatorem jest Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski podkreśla, że w czasie dyskusji tematyka religijna często zbiega się z problemami socjalnymi dotykającymi ludzi morza.
Jestem przekonany, że najważniejsza sprawa to jest sprawiedliwość w ocenie ludzkiej pracy, warunki ludzkiej pracy, troska nie tylko o tego marynarza, który opuszcza swoją rodzinę i czasami na kilka miesięcy wyjeżdża poza własny kraj, ale również troska o rodzinę marynarską, trwałość małżeństwa, trwałość rodziny. To są sprawy, które są aktualne we wszystkich środowiskach ludzi pracy, ale w tym środowisku ludzi morza szczególnie.
Dokonuje się jakaś wielka transformacja korzystania z przemysłu morskiego. Statki bardzo krótki mają postój w portach. Zmniejsza się liczba pracy. Ludzie często tracą pracę. Na przykład polski transport morski niemalże został zredukowany do zera. W związku z tym Polacy przychodzą na inne statki. To się łączy z tym, że tracą kontakt bezpośredni ze swoimi środowiskami narodowymi. Pracują pod obcymi banderami. To są sprawy bardzo socjalne, dlatego to jest ciekawe, że ten kongres, chociaż zajmuje się również sprawami religijnymi, to bardzo często zajmuje się sprawami się socjalnymi.
Światowy Kongres Duszpasterstwa Ludzi Morza zakończy się w piątek nabożeństwem na wodach Zatoki Puckiej i mszą pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, COMECE, pozytywnie oceniła wyniki szczytu w Brukseli. Odnotowano, że w preambule Traktatu o Unii znajdzie się odniesienie do dziedzictwa kulturalnego, religijnego i humanistycznego naszego kontynentu. Zdaniem COMECE lepiej by jednak było, gdyby traktat wprost uznawał, że chrześcijaństwo tworzyło i tworzy nadal dziedzictwo kulturalne i religijne naszego kontynentu. Zadowolenie budzi umieszczenie w tym dokumencie zasady poszanowania godności człowieka.
Biskupi Europy z satysfakcją przyjęli zapis w traktacie o działaniu Unii dotyczący dialogu z kościołami oraz wzmocnieniu roli parlamentów narodowych w zakresie ustawodawstwa rodzinnego. Z podobną oceną spotkała się zapowiedź większej solidarności poszczególnych krajów w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego czy klęsk żywiołowych. COMECE będzie bacznie obserwować pracę konferencji międzyrządowej i pragnie uczestniczyć w konsultacjach na temat przyszłego kształtu Unii, stwierdzono w opublikowanym dziś komunikacie.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej. Już nie trzeba wychodzić z domu, by znaleźć się w bibliotece. Dzięki nowoczesnym środkom komunikacji i internetowi dziedzictwo kultury narodowej i światowej jest na wyciągnięcie ręki każdego z nas, a właściwie tylko o jeden klik komputerową myszką. Wspaniałym tego przykładem jest Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, zawierająca już teraz ponad 14 tysięcy pozycji. Na stronie umożliwiającej przejrzenie najczęściej przeglądanych pozycji znajdują się nie tylko grafiki, akwarele, księgi adresowe, ale również zarys historyczno-statystyczny diecezji chełmińskiej i dokumenty z XIII wieku. Całość zbioru podzielona jest na trzy główne części – dziedzictwo kulturowe, materiały dydaktyczne i regionalia. W ramach tych kolekcji gromadzone są różnego typu dokumenty, książki, czasopisma, rękopisy, mapy, dzieła sztuki, ulotki, plakaty, ekslibrisy, pocztówki i inne. Doborem i przygotowaniem dokumentów do udostępnienia zajmują się wszystkie biblioteki uczestniczące w jej tworzeniu. Jak czytamy na stronach projektu, celem tworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej jest podniesienie jakości kształcenia stacjonarnego i zdalnego, tak zwanego e-learningu, trwały i swobodny dostęp do cyfrowych materiałów piśmienniczych, ochrona obiektów zabytkowych i zabezpieczenie ich dla przyszłości. W końcu podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez dostęp do jego historii i informacji bieżącej oraz promocja nauki i badań regionu. Wszystko to powstaje w ramach europejskiej sieci i wspólnego zasobu cyfrowego dla budowania społeczeństwa informacyjnego i mediów do roku 2010. W ten sposób realizowana jest polityka Komisji Europejskiej i jej program nazywający się I-2010, mający promować otwartą i konkurencyjną gospodarkę, badania dotyczące technologii informacyjnych i komunikacyjnych, również ich wpływ na poszerzenie społecznej aktywności służb publicznych i polepszenie jakości życia. Trwające już od kilku lat działania pokazują, jak ważne jest stworzenie jednolitej przestrzeni informacyjnej. W raporcie z dotychczasowych działań wskazuje się na ewentualne rozwiązania przyszłości. Na przykład internet pozwala już dziś pacjentom na poszukiwanie możliwości wykonania zabiegu w całej Unii Europejskiej czy na całym świecie. Podobnie umożliwia lekarzom świadczenie usług na odległość. Należy jednak zastanowić się przy tym nad wywieranym w ten sposób wpływem nowych technologii na rynek usług i finanse publiczne. Programy unijne umożliwiają więc włączenie wielu różnych grup społecznych, również tych do tej pory zaniedbanych i marginalizowanych, do przestrzeni wirtualnej, która nie jest odległym marzeniem ani pustym pojęciem. Konkretne działania dotyczą wykorzystywania komputerów i internetu w systemach komunikacji, samochodach, ale również w trosce o dobre, przyjazne innym starzenie się społeczeństwa. Nikt nie może być wykluczony z dokonujących się przemian. Wspomniani bibliotekarze z Torunia zamierzają wprowadzać do zasobu rocznie około 5000 nowych obiektów, zależnie od możliwości finansowych i technicznych. Pozyskiwanie ich jest trudne i żmudne, jednak bibliotekarze starają się dotrzeć ze swoją ofertą współpracy do innych instytucji, regionów, wydawnictw oraz do poszczególnych autorów. Internet staje się miejscem realnych spotkań ludzi i to dobrych spotkań twórczych.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.